Cześć, ja jestem Mamut, a to jest A jednak się kręci. Plan zasadniczo był inny i mam niemal gotowy odcinek typowo katastroficzny, ale czasem dzieje się coś, co wymusza odłożenie innych rzeczy na bok, chociaż chyba powinienem powiedzieć odstawienie na boczny tor i trzeba się na szybko zająć czymś innym. Tak było, kiedy media podchwyciły temat nieuprawnionego używania sygnału Radio Stop i chciałem o tym opowiedzieć, żebyście mieli jaśniejszy obraz sytuacji. I tak jest też teraz, kiedy na jaw wyszła chyba największa afera od czasu rozpadu matki nieboszczki PKP. Nie wiem, czy media podchwycą temat. Sprawa jest na tyle świeża, że właściwie kiedy zaczynam przygotowywać ten odcinek, minęło dopiero kilka godzin, kiedy pewne informacje ujrzały światło dzienne i cała akcja dopiero się rozkręca. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście cała sprawa odbije się szerokim echem, czy może jedynie będą o niej rozmawiać ludzie związani z koleją, to ja zamierzam wam opowiedzieć całą historię od początku, bo dla mnie osobiście jest to coś, co chyba nigdy nie powinno się wydarzyć, a całej pikanterii temu zdarzeniu dodaje fakt, że będę mówił o producencie taboru, o którym miałem bardzo dobre zdanie i którego produkty z mojego maszynistowskiego punktu widzenia były i zresztą wciąż są wykonane bardzo dobrze, a praca na nich zawsze jest przyjemna, a niejednokrotnie dawała mi też sporo frajdy. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od pewnego wprowadzenia, które jak zwykle może się okazać dłuższe i opowiadać o rzeczach pozornie niezwiązanych, ale skoro mnie słuchacie, to chyba pasuje wam ten sposób opowiadania, jaki uprawiam od początku istnienia podcastu. W tym przypadku musimy się cofnąć do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to o komputerach, hakerach i elektrycznych zespołach trakcyjnych nikt jeszcze nawet nie marzył. Dnia 22 kwietnia 1873 roku austro-węgierski parlament wydaje zgodę na budowę linii kolejowej łączącej Tarnów z Leluchowem. Dzisiaj potocznie mówi się o niej Kryniczanka i nie zajmuje jakiegoś szczególnie ważnego miejsca na kolejowej mapie kraju. Nie to, że jest to linia bez znaczenia, ale nie jest to strategiczna, ważna magistrala. 150 lat temu było zupełnie inaczej. W Tarnowie wpinała się ona do istniejącej już wcześniej linii łączącej Kraków z Przemyślem, a z tego ostatniego można było kierować się dalej do Lwowa. Co ważne, dzięki Kryniczance możliwe było przekroczenie Karpat Zachodnich, bo jednak ich równoleżnikowe ułożenie i charakterystyka tego terenu znacznie utrudniały transport na osiach północ-południe, ale wykorzystując Dolinę Popradu jako naturalny korytarz, udało się przekroczyć góry, chociaż oczywiście linia była bogata w ciasne łuki, spore nachylenia, a także znajdujące się na niej kilka tuneli. Wije się ona wzdłuż biegu rzeki od samej granicy aż do Starego Sącza i jest uznawana za jedną z najbardziej malowniczych linii kolejowych w kraju. Co dzisiaj jest uznawane za malownicze, półtora wieku temu było niemałym wyzwaniem, bo jednak było to 146 km w terenie, który dla parowozów wiązał się z ciężką pracą zarówno samej maszyny, jak i jej drużyny. Konieczne stało się więc wybudowanie zaplecza technicznego i zakładów remontowych dla wagonów i lokomotyw. Z jednej strony to właśnie tam trzeba było wodować i nawęglać parowozy po pokonaniu najtrudniejszego odcinka trasy, albo właśnie zanim wjadą na ten odcinek. Z drugiej miało to być miejsce, gdzie tabor będzie poddawany remontom lub naprawom. Widzimy więc, że miejsce nie zostało wybrane przypadkowo i umiejscowienie zakładów naprawczych w Nowym Sączu było rozwiązaniem idealnym. Zawsze w przypadku problemów można też było szybko podesłać dodatkową lokomotywę, która pomogła wepchnąć skład, jeśli jeden parowóz miał problemy, żeby pokonać pasmo Karpat. Trzeba przyznać, że w tamtych czasach bardzo dokładnie planowano wszelkie inwestycje i jeśli stawiano jakiś zakład, to można było znaleźć nie jeden powód, dlaczego wybrano właśnie to miejsce, a nie dowolne inne. Wiecie już dlaczego, kiedy 18 sierpnia 1876 roku, w dniu 46. urodzin austro-węgierskiego cesarza Franca Józefa, otwarto nie tylko linię kolejową, ale także nowosądeckie zakłady taboru, które wtedy nosiły nazwę Cesarsko-Królewskich Warsztatów Kolei. Do wybuchu I wojny światowej były one etapowo rozbudowywane, przystosowując się do obsługi większych, cięższych i coraz dłuższych parowozów. Zwiększano też moce przerobowe, jeśli chodzi o przeglądy wagonów. Kiedy wybuchła I wojna światowa, Austriacy jako jedni z pierwszych wykorzystali szerzej pomysł wykorzystania kolei nie tylko do zaopatrywania wojsk czy przerzucania oddziałów, ale także jako samodzielny środek walki. Nie był to pomysł nowy. Już wcześniej improwizowane pociągi pancerne zastosowano podczas II wojny burskiej, a pojedyncze wagony były zabezpieczane przed ostrzałem nawet wcześniej. Teraz miała się zmienić skala tych działań. Wojska kolejowe istniały już wtedy właściwie w każdym europejskim kraju. Ich zadaniem było utrzymywanie szlaków, ich naprawa i odbudowa, działania saperskie, jak budowa mostów, czy też zaopatrywanie walczących wojsk i ewakuacja rannych przy użyciu pociągów zaopatrzeniowych czy szpitalnych. Ogólnie pociągi pancerne musimy sobie omówić kiedyś szerzej, w jakimś odcinku, bo jest tam wiele ciekawych historii, jak pociąg Legionu Czechosłowackiego Orlik z 1918 roku, kiedy to żołnierze czechosłowaccy kontrolowali kolej transsyberyjską od Uralu aż po Władywostok, który zresztą zdobyli 29 czerwca tego samego roku. Ale niewiele wcześniej kapitan armii austro-węgierskiej Friedrich Schober, dowódca kompanii kolejowej, opancerzył w sposób improwizowany jeden z pociągów. Wyposażono go w karabiny maszynowe, możliwe też, że lżejsze działa i używano do bezpośredniej walki z wrogiem. Okazało się to całkiem dobrym rozwiązaniem. Mobilna jednostka, zapewniająca ochronę swojej obsadzie, a jednocześnie dysponująca dużą siłą ognia i jednak stosunkowo ciężka do trafienia. Do czasu pojawienia się czołgów nic lepszego nie wymyślono. Nic dziwnego, że podjęto decyzję o budowie profesjonalnych pociągów pancernych. Początkowo budowano je w Budapeszcie, ale tamtejsze zakłady miały ograniczone możliwości produkcyjne, a poza tym parowozy i wagony, mimo swojego opancerzenia, też obrywały i trzeba było je naprawiać. No i jednak budapesztańskie zakłady pracowały też na potrzeby zwykłej, transportowej kolei, a dostarczanie uszkodzonych wagonów z linii frontu stanowiło kolejną niedogodność. Rozsądne w takim przypadku jest stworzenie innych zakładów albo przystosowanie już istniejących do naprawy lub nawet budowy wagonów i lokomotyw pancernych. Nam najbliższe były zakłady we Lwowie, Tarnopolu oraz Nowym Sączu. Nie dotarłem do wiadomości, czy i ile pojazdów zostało tam wyprodukowanych, czy może zakłady tylko zajmowały się naprawami dla już operujących dywizjonów pociągów pancernych. Jeden z nich, składający się z dwóch pociągów, został przejęty przez Polską Organizację Wojskową 1 listopada 1918 roku, czyli jeszcze przed końcem wojny. Z tych zdobytych wagonów i lokomotyw powstały pierwsze dwa polskie pociągi pancerne – Piłsudczyk i Śmiały. Nowosądeckie zakłady przygotowały później kolejne wagony i lokomotywy opancerzone, które wzięły udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Nikogo chyba nie zdziwi, że po przejęciu tego terenu przez odrodzoną Rzeczpospolitą administrację nad zakładami przejęła nowo powstała PKP. Od tego czasu, aż do wybuchu II wojny światowej, nosiły one nazwę Warsztaty Główne pierwszej klasy Nowy Sącz. W tym okresie raczej nie ma spektakularnych wydarzeń, zaskakującego taboru, ogromnych innowacji. Jest codzienna ciężka praca przy remontach parowozów i wagonów. Są uderzenia młotków w kuźni i zapach smarów i dymu. Może i nie brzmi to jakoś spektakularnie, ale Lux Torpedy czy PM-36 to były mimo wszystko małe epizody w historii naszej kolei. A 99,9% to ciężka, codzienna praca tysięcy bezimiennych ludzi, którzy remontowali, naprawiali i obsługiwali tabor w ciemnych i zadymionych halach zakładów naprawczych taboru kolejowego. W samym Nowym Sączu w okresie II wojny światowej pracowało 6 tysięcy wykwalifikowanych robotników. Kowali, ślusarzy, elektryków, cieśli, mechaników i całej gamy pracowników, bez których wszelkie naprawy nie byłyby możliwe. Po wojnie zakłady znów wróciły pod zarząd PKP. Początkowo jako warsztaty mechaniczne numer 3 w Nowym Sączu, a później zakłady naprawcze parowozowo-wagonowe numer 3 w Nowym Sączu. W 1952 roku przychodzi kolejna reorganizacja i powstają zakłady naprawcze taboru kolejowego numer 3 w Nowym Sączu. Tak już będzie do upadku PRL-u, a nawet dłużej. Nikogo chyba nie zdziwi, jak niewydajny był to system. Mieliśmy w tym okresie sporo ZNT-ków, ale zarządzanie taborem nie uwzględniało rachunku ekonomicznego. Jeden z kolegów opowiadał mi kiedyś, jak w latach 80. wysłali go z lokomotywą do naprawy w Nowym Sączu. Niby nic dziwnego, ale gdzie leży Nowy Sącz, chyba wszyscy wiedzą, a kolegę wysłano z północnej DOKP, czyli obszaru podlegającego Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku. Mówił, że była to droga przez mękę. Najpierw w jego rodzimej lokomotywowni lokomotywę rozszabrowano ze wszystkiego, co się nadawało do zabrania i wykorzystania podczas napraw innych pojazdów. Zniknęły grzejniki, głowice silników, sprężarki, chłodnice. Wynikało to z wiecznego deficytu części zapasowych. Następnie przygotowano pojazd do drogi, jak to się mówi w kolejowym żargonie, na zimno, czyli z wygaszonym silnikiem. Wstawiono piecyk typu koza, kolega zapakował trochę jedzenia i ubrań i wraz ze spalinowozem wyruszył w drogę. Zasada była taka, że ktoś musiał konwojować pojazd aż do zakładów naprawczych, czyli po prostu dojechać razem z pojazdem na miejsce. To generalnie jest długa historia, a kolega już nie żyje, żeby ją opowiedzieć, ale podróż trwała, z tego co pamiętam, około tygodnia. Nigdy więcej nie dał się namówić na wyjazd do ZNTK-u. Zresztą później już i tak nie było to takie proste. W latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku kolej ulegała wielu przeobrażeniom, a wszystko wynikało oczywiście z braku pieniędzy. Nie było też zamówień na naprawę taboru kolejowego, więc wiele ZNTK-ów najpierw ograniczało swoją pracę i zakres usług, a później zwyczajnie padało i ulegało likwidacji. I można mieć wiele zarzutów, jak prowadzona w tym czasie była prywatyzacja w naszym kraju, czy odbywało się to rozsądnie, czy wręcz rabunkowo, ale nie da się wyprzeć faktu, że przetrwały jedynie te zakłady, które uległy przekształceniom. Z kolejowej mapy Polski zniknęły ZNTK Poznań, Słupsk, Wrocław, Pruszków, Piła i inne, ale Nowy Sącz przetrwał. Już nie jako ZNTK, ale jako NEWAG, bo taką nazwę przyjęto w 2005 roku. W tym samym roku wychodzi pierwszy nowosądecki elektryczny zespół trakcyjny 14WE. Nie będziemy się nad nim teraz pochylać, ale ważne jest to, że spółka nabierała doświadczeń w projektowaniu i budowie własnych pojazdów. Jak wiemy na przykład z historii katastrofy kolejowej pod Eszede, zanim nauczymy się biegać, najpierw trzeba nauczyć się chodzić i są pewne etapy, które trzeba pokonywać, zanim dojdzie się do zaawansowanych technologii. W 2012 roku na tory wyjeżdża pierwszy Impuls. I tej nazwy będziemy się trzymać, bo bardzo łatwo się pogubić w kolejnych seriach i modelach tego pojazdu. Mamy takie oznaczenia jak 35WE, 31WE, 37WE, 35WEA, 45WE, 36WEH, ED78 i inne. Nie ma to w tym momencie absolutnie żadnego znaczenia, bo poszczególne serie pojazdów różnią się zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi, ilością wagonów, ilością drzwi, czy na przykład są to pojazdy elektryczno-spalinowe. Trzymajmy się więc po prostu nazwy Impuls, która określa całą rodzinę pojazdów. Do tej pory wyprodukowano ich około 300 sztuk, co nie jest wcale małą liczbą, jeśli mówimy o taborze kolejowym. I teraz tak, zgodnie z prawem każdy pojazd musi posiadać DSU. Jest to tak zwana dokumentacja systemu utrzymania pojazdów kolejowych, która zawiera m.in. informacje o pojeździe, strukturze cyklu przeglądowo-naprawczego, opisy czynności wykonywanych na poszczególnych poziomach utrzymania, mierzone parametry i tym podobne. Ponadto określa również wymagania dotyczące wyposażenia warsztatów i kompetencji pracowników wykonujących utrzymanie. Jest to w sumie książka, która oprócz dokładnej specyfikacji taboru i użytych podzespołów zawiera informacje, co ile trzeba wykonać przeglądy kolejnych poziomów utrzymania. Ja akurat nie mam DSU dla Impulsa, ale obstawiam, że poziom pierwszy P1 będzie w okolicach 10 tysięcy km lub minimum raz na 2-3 tygodnie, jeśli pojazd tych kilometrów nie wyjeździł. Jest to niewielki przegląd dokonywany w miarę często, więc jest ograniczony do stosunkowo prostych czynności, jak kontrola i wymiana okładzin hamulcowych, sprawdzenie i uzupełnienie płynów, piasku, odwodnienie układu pneumatycznego i tego typu rzeczy. Kolejne poziomy utrzymania odbywają się rzadziej, ale też mają większy zakres i mogą obejmować wymianę lub regenerację podzespołów. Ale tak jak mówię, wszystko zależy od zapisów DSU i nie chciałbym teraz strzelać, jak to wygląda na Impulsie. Ważne jest to, że im wyższy poziom utrzymania, tym więcej czasu potrzeba na wykonanie niezbędnych prac. Dlatego o ile w przypadku P1 jest to zwykle około 3 godzin, to już na poziomie P3 czas liczony jest w dniach. Poziomów utrzymania jest ogólnie 5. Chociaż czasem dodaje się jeszcze coś poniżej P1, różnie to określając, czasami jako czynności objęcia, czasami jako P1.1. P5 to już naprawa główna, gdzie pojazd zostaje właściwie odbudowany od nowa i jest to bardzo duży przegląd, który trwa wiele miesięcy i kosztuje ogromne pieniądze. O ile zwykle sekcje utrzymania taboru danej spółki mogą wykonywać przeglądy pierwszego i drugiego poziomu, to już od poziomu trzeciego wzwyż zaczynają się schody. Po pierwsze, DSU wymaga określonych uprawnień, narzędzi i czynności, jakie należy wykonać. Po drugie, nie zawsze jest w szopie miejsce, żeby na tygodnie lub miesiące zająć kanał albo podnośniki rozebranym pojazdem. Dlatego zwykle takie przeglądy zleca się podmiotom zewnętrznym. Bardzo często jest to sam producent. Żeby było jeszcze trudniej, to większość przewoźników pasażerskich w naszym kraju to podmioty należące do samorządów województw, więc kiedy zachodzi potrzeba wykonania przeglądów i zlecenia ich na zewnątrz, to konieczne jest przeprowadzenie przetargów, bo obowiązuje tutaj prawo o zamówieniach publicznych, bo to jednak publiczne pieniądze zostaną wydane na ten cel. Czasem do przetargu staje tylko producent, czasem jest większa konkurencja. Jak się zapewne domyślacie albo macie jakieś doświadczenia z tego typu procedurami w naszym kraju, to mimo tego, że można ustalić różne kryteria, które będą brane pod uwagę, to najczęstszym jest po prostu cena. I niejednokrotnie tylko ona w 100% decyduje. Można by na przykład ustalić, że ważny jest również krótki czas wykonania przeglądu, albo udzielenie dodatkowych długoterminowych gwarancji na całość albo podzespoły. Można zrobić wiele rzeczy, ale ja odnoszę wrażenie, że urzędnicy się po prostu obawiają, że ktoś im będzie później stawiał jakieś zarzuty, a cena jest prostą wartością, która może być niższa lub wyższa, ale jest policzalna, w przeciwieństwie na przykład do sytuacji, kiedy firma A oferuje gwarancję na 2 lata, a firma B na 5. Bo jak to wycenić w prosty sposób? Dlatego zwykle pewne minima wpisuje się w tak zwany SIFS, czyli specyfikację istotnych warunków zamówienia, i jest tam mowa, jaki zakres prac ma zostać wykonany, a także na przykład gwarancji, jakich się oczekuje od wykonawcy. I wierzcie mi, żaden wykonawca nie da od siebie nic ponad to, co tam jest wpisane. Jeśli ma być 2 lata serwisu gwarancyjnego, to będzie to dokładnie 2 lata co do dnia i ani jednej godziny dłużej. Natomiast gdyby długość udzielonych gwarancji była brana pod uwagę, podobnie jak cena, to istnieje szansa, że wykonawcy konkurowaliby ze sobą, dając serwis jak najdłużej. Ale jest jak jest i nic na to nie poradzimy. Oczywiście to nie jest tak, że teraz przyszedł Wam do głowy pomysł wejścia ze mną w spółkę i otwarcia własnego serwisu pojazdów szynowych i będziemy brać grube miliony za przeglądy, stosując dumpingowe ceny, a przeglądy robić gdzieś na jednym z setek opuszczonych torów bocznych jakiejś zapomnianej przez podróżnych i złomiarzy stacyjki. Niestety trzeba posiadać całą masę certyfikatów, autoryzacji, umowy z dostawcami części zamiennych, a także dysponować odpowiednim zapleczem, co też bywa niejednokrotnie wpisane jako warunek zamówienia. Jak więc widzicie, to nie jest tak, że najbardziej znana firma od wszystkiego, czyli słynne ja ze szwagrem, może podołać takiemu zadaniu. Dlatego też dosłownie na palcach jednej, ewentualnie dwóch rąk można policzyć w Polsce miejsca, gdzie dokonuje się takich przeglądów poziomu 4 i 5 i niewiele więcej robiących P3. Na początku 2022 roku niektóre impulsy trafiły właśnie na P3 po przejechaniu miliona kilometrów. I cytując klasyka, tu zaczynają się jaja. W przetargu na wykonanie tych napraw startował producent, czyli Newag, PESA Mińsk Mazowiecki oraz serwis pojazdów szynowych Mieczkowski z Inowrocławia. Ze względu na cenę wygrała ta ostatnia firma i tam właśnie trafiły pierwsze 4 z zaplanowanych 11 zespołów trakcyjnych. W czerwcu branżowe media obiegła wiadomość, że 2 pojazdy, które przechodziły przegląd w SPS, pomimo jego ukończenia uległy tajemniczej awarii i mimo usilnych starań serwisu za nic w świecie nie chcą się uruchomić. Może to brzmieć trochę tajemniczo, jeśli nigdy się nie miało do czynienia z pojazdami trakcyjnymi, chociaż nawet ja nie do końca wiedziałem wtedy, co to niby ma znaczyć. Przede wszystkim pamiętajmy, że pociąg ma tyle wspólnego z samochodem, że oba są środkami służącymi do transportu osób lub towarów i na tym podobieństwa się kończą. Czasem też trzeba przykręcić kluczyk na pulpicie, ale służy on do aktywacji sterowania i nie ma za dużo wspólnego z uruchomieniem pojazdu. W dużym uproszczeniu pojazd uruchamia się załączając z zewnątrz bądź z wewnątrz baterię akumulatorów. Skoro mówimy tu o impulsach, które są elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, to kolejne kroki to aktywacja pulpitu, podniesienie pantografów, czyli odbieraków prądu, zamknięcie obwodu wyłącznika szybkiego i dalej automatycznie powinien się uruchomić zasilacz buforowy, sprężarka główna, falowniki, sterowanie napędów oraz HVAC, czyli klima i ogrzewanie. Pojęcia wtedy nie miałem, na jakim etapie coś nie grało, bo sformułowanie, że pojazd nie chce się uruchomić, nie mówi właściwie niczego. I żebyśmy mieli teraz jasność i żeby jakiemuś geniuszowi nie przyszło teraz do głowy ciągać mnie po sądach, co zapowiadał prezes Newagu, wszystko co powiem opiera się na ogólnodostępnych publikacjach w branżowych mediach i w żaden sposób nie jest rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji zgodnie z artykułem 26 ustęp 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Skoro jest to jasne, to możemy jechać z tematem. Początkowo wszyscy robili wielkie oczy, ale sama sytuacja nie była szczególnie podejrzana. Ot po prostu najprawdopodobniej nie do końca się wszystko zgrało i gdzieś jest zgrzyt. Przegląd P3-2 dokonywany po przejechaniu miliona kilometrów obejmuje całkiem sporo podzespołów, które trzeba wymontować i albo wymienić na nowe, albo zregenerować, albo przesłać do producenta, aby ten je przetestował i przedłużył im homologację. Zawsze w takim procesie może dojść do różnych mniejszych lub większych wpadek, kiedy jakaś wtyczka zostanie źle podłączona, obłamią się delikatne piny albo delikatna elektronika była źle zabezpieczona podczas wysyłki i gdzieś po drodze doszło do jej uszkodzenia. Takie rzeczy się zdarzają i nie ma co od razu rzucać oskarżeń. Konieczne jest sprawdzenie wszystkiego po raz kolejny, bo wiecie jak to jest z teorią i praktyką. Praktyka jest wtedy, kiedy nikt nic nie wie, ale wszystko działa. Teoria jest wtedy, kiedy wszyscy wszystko wiedzą, ale nic nie działa. A połączenie teorii z praktyką jest wtedy, kiedy nikt nic nie wie i nic nie działa. Tak właśnie robimy na kolei. A tak poważnie, wiele razy jest tak, że zrobi się wszystko jak należy, ale pojawia się jakiś błąd i wtedy przychodzi drugi kolega, robi dokładnie to samo i w jego rękach wszystko działa. Jak dla mnie niewyjaśnione zjawisko, ale widziałem je już wiele razy. Dlatego nikt nie wpadał w panikę. Na pewno cała dokumentacja została wywalona na stół w niejednej sali i telefony rozgrzewały się do czerwoności, ale prawdę mówiąc nie jest to nic nadzwyczajnego. SPS Mieczkowski był w kontakcie z Kolejami Dolnośląskimi, KD było w kontakcie z Newagiem, a Newag w kontakcie z SPS-em. Przynajmniej tak wynikało z oświadczeń. W końcu musi się udać to naprawić. Ale kolejne pojazdy czekały w kolejce na swoje przeglądy, bo już też wyjechały swój milion kilometrów. I tutaj robi się już trochę dziwnie. Koleje Dolnośląskie przesłały dwa swoje pojazdy do Nowego Sącza celem diagnostyki. Co ciekawe, pojechały one nie o własnych siłach, tylko zostały tam zaciągnięte. Można powiedzieć, że to nic dziwnego, w końcu czekały na przegląd. No ale przecież miały trafić do Inowrocławia, więc pewien zapas kilometrów musiał zostać pozostawiony. W tak zwanym międzyczasie, 15 czerwca 2022 roku, czyli pomiędzy informacją o Mieczkowskiego o dwóch zdechłych impulsach i wysłaniem kolejnych dwóch przez Koleje Dolnośląskie do Newagu, media branżowe obiegła informacja, że kolejny pojazd tej serii, tym razem należący do województwa zachodniopomorskiego i przechodzący przegląd w zakładzie Polregio na szczecińskim Wzgórzu Hetmańskim, po dokonanych czynnościach związanych z przeglądem P3, też się nie uruchamia. Okej, jeden się zdarza. Dwa to przypadek, ale trzy to już seria. To spowodowało, że sprawie zaczęto przyglądać się trochę bardziej. Po niemal dwóch tygodniach dowiedzieliśmy się, że Newagowi udało się uruchomić przesłane do nich dwa EZ-y. W zasadzie nic więcej nie powiedziano, ale tutaj warto czytać między wierszami. Skoro udało się je uruchomić, to wychodzi na to, że wcześniej również one były unieruchomione, więc i je dopadła ta dziwna przypadłość, mimo że przeglądu nawet na nich nie rozpoczęto i dopiero oczekiwały na swoją kolej, wciąż stojąc w swoim macierzystym zakładzie we Wrocławiu. Czyli dwa w Inowrocławiu, jeden w Szczecinie i dwa we Wrocławiu, to już jest pięć. Ciężko tu mówić o przypadku. Uruchomione przez Newag pojazdy o numerach 019 i 029 wróciły do KD z dopuszczeniem wydłużonym do 1 100 000 km, co chociaż na krótko podratowało spółkę, której zaczynało brakować taboru. Ale już na tym etapie wiadomym było, że coś się dzieje. Nie było tylko wiadomo co, i wielu wstrzymało oddech, czekając na to, co będzie dalej. Pierwszy postanowił działać Newag. 4 lipca pojawia się oświadczenie, w którym czytamy. W pojeździe 45WE019 dostarczonym na rzecz Kolei Dolnośląskich w ramach przeprowadzonej diagnostyki stwierdziliśmy, iż urządzenia systemu bezpieczeństwa były w przeszłości czasowo demontowane. Nie jest nam znany cel i okoliczności, w jakich dokonano demontażu. Nie znamy również pełnej historii zdemontowanych urządzeń. Działania te doprowadziły do dezintegracji systemu bezpieczeństwa po przeprowadzeniu odpłatnej diagnostyki, ponownej konfiguracji, testów funkcjonalnych oraz integracyjnych. Pojazd został odebrany przez przewoźnika i przywrócony do eksploatacji. A jeśli chodzi o pojazd ze Szczecina, to w tym samym oświadczeniu możemy przeczytać. W pojeździe ED78020 dostarczonym na rzecz województwa zachodniopomorskiego, będącym w trakcie przeglądu P3, wykonywanego przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, stwierdziliśmy dokonanie dezintegracji systemów bezpieczeństwa pojazdu, w tym ingerencję w rejestrator prawny pojazdu i zmianę wskazań drogomierza. Ponadto stwierdzono szereg nieprawidłowości w wykonanych czynnościach utrzymania, które były wykonywane przez ten podmiot. W naszej ocenie, ze względów bezpieczeństwa, pojazd nie może zostać w obecnym stanie technicznym przywrócony do eksploatacji do czasu prawidłowej konfiguracji systemów bezpieczeństwa i usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu przeglądu P3, które zostały zakomunikowane podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu. No dobrze, a jeśli chodzi o jeden z pojazdów, które wzięły i zdechły w Inowrocławiu, to Newag miał do powiedzenia tyle. W pojeździe 45WE024 dostarczonym na rzecz Kolei Dolnośląskich, będącym w trakcie przeglądu przez podmiot trzeci na podstawie zamówienia udzielonego przez Koleje Dolnośląskie, analiza danych przekazanych przez wykonawcę przeglądu wykazała ingerencję w zapisy rejestratora prawnego pojazdu, zmiany dat, cofnięcie i przesunięcie w przód oraz ingerencję we wskazania drogomierza pojazdu. Nie są nam znane okoliczności, w jakich dokonano ingerencji, ani jej cel. Ja rozumiem, że to może się wydawać trochę niejasne, ale zaraz zobaczycie, że to w sumie teksty, które nic nie wnoszą do samej sprawy i w moim odczuciu są stawianiem zasłony dymnej i niczym więcej. Zachodniopomorski oddział Polregio odpowiedział krótko i zwięźle, że prace przy przeglądzie nie zostały zakończone i wykazywanie nieprawidłowości jest zupełnie niezasadne. Bo pisanie o dezintegracji systemów bezpieczeństwa może i brzmi groźnie, ale jak się tak dobrze zastanowić, to wymontowanie generatora EDA-3 celem przesłania go do producenta jest taką ingerencją. Generator ten odpowiada za system SHP, samoczynnego hamowania pociągu. Tylko że nikt, żaden komisarz odbiorczy nie odbierze pojazdu z niesprawnym SHP. Więc wygląda to jak kładzenie kłód pod nogi. Zróbcie przegląd bez dotykania czegokolwiek. No, bzdura straszna. Za to Koleje Dolnośląskie odpowiedziały zdecydowanie dłuższym pismem, którego treść w skrócie przedstawić można tak. Po pierwsze, wszystko robimy zgodnie z DSU, a mimo to wasz pojazd zdechł, a awaria dotyczyła napędu, a nie bezpieczeństwa, więc o czym w ogóle wypiszecie? Po drugie, na przeglądy P3 ogłoszono przetarg i Newag był droższy o kilka milionów. Po trzecie, zgłosiliśmy wam problem z uruchomieniem już w maju, a wy stwierdziliście, że nie mamy o czym gadać i ucięliście temat. Po czwarte, zainteresowaliście się tym dopiero, jak zdechły kolejne pojazdy 019 i 029, które stały we Wrocku i nawet nie ruszono w nich śrubki. Po piąte, usunęliście na powyższych pojazdach tę usterkę, ale w dalszym ciągu nie powiedzieliście nam, co było jej przyczyną. Po szóste, no chyba sobie robicie żarty z tym drogomierzem. Przebiegi, przeglądy i cała reszta jest wpisywana w dziesiątkach dokumentów i plików, które podlegają kontroli, więc nawet nie sugerujcie, że ktoś cofał licznik. A teraz skończcie gadać głupoty i sugerować, że narażamy pasażerów na niebezpieczeństwo, tylko mówcie, co się stało z pojazdami, pokażcie dokumentację wyjaśniającą przyczyny usterek i jak je usunęliście. Powiem szczerze, że w tym momencie ja już siedziałem z popcornem i nachosami, bo ta impreza robiła się coraz ciekawsza. I nie myliłem się, bo wkrótce przyszła odpowiedź SPS Mieczkowski. Też będę ją skracał, bo nie ma sensu cytować jej w całości. Generalnie odpowiedź brzmiała tak, że skoro nawaliło 5 pojazdów w 3 różnych miejscach, z czego 2 nawet nie dotknięto, to raczej nie jest przypadek i wynika z czegoś zaszytego w systemie i już my się dowiemy, co się stało. Ewentualnie możecie przyjechać i naprawić to, kiedy my będziemy patrzeć wam na ręce. Ale uważam też, że bardzo ładnie rozliczyli się z pomówieniami o dezintegrację systemów bezpieczeństwa i grzebanie w drogomierzu. I to wam przeczytam, bo kładzie na łopatki oświadczenie na wagu. Słuchajcie tego. Pojazd serii Impuls nie posiada drogomierza, a rejestrator zdarzeń. Dane na temat przebiegu widoczne są na cyfrowym panelu operatorskim i ich wskazania są prawidłowe. DSU ustanawia wymóg wykonania części prac utrzymaniowych przez serwis producenta lub pracownika posiadającego dopuszczenie producenta. W zgodzie z wyżej wymienionym postanowieniem spółka SPS przesłała rejestrator do przedstawiciela producenta w celu przeglądu oraz legalizacji. I co tu się właśnie stało? Oskarżacie nas o kręcenie licznika, mimo że takowego nie ma, a także oskarżacie nas o ingerowanie w systemy bezpieczeństwa, mimo że to wprost wynika z dokumentacji systemów utrzymania. Ups. W tym przypadku oświadczenie Newagu straciło resztki wiarygodności, ale pojazdy dalej stały na inowrocławskim Rąbinku. Coś trzeba było zrobić. I tutaj pojawia się Dragon Sector. Aczkolwiek o tym dowiedzieliśmy się znacznie później. 10 sierpnia 2022 roku do służby wracają pierwsze dwa pojazdy, które przechodziły serwis u Mieczkowskiego. Numer 023 i 024. Dwa dni później zgłoszony jako gotowy jest kolejny pojazd numer 021, a 18 sierpnia jeszcze jeden o numerze 020. Wygląda na to, że SPS-owi udało się przezwyciężyć problem. Czy poradzili sobie sami, czy może jakoś dogadali się z Newagiem? Wtedy tak naprawdę nic nie było wiadomo. I zrobiło się zupełnie cicho. I to tak cicho, że nawet w rozmowach na targach w Gdańsku, ani nigdzie indziej ten temat nie wypływał. Sprawa była zupełnie nieporuszana nawet podczas wymiany ploteczek, co w jakiej firmie słychać. Zupełnie nic. Aż do grudnia 2023. Wtedy wiecie, co wpadło w wentylator. A było to tak. 5 grudnia na stronie zaufana3strona.pl pojawia się artykuł o tym, jak panowie z Dragon Sector, Michał Redford Kowalczyk, Sergiusz Q3K, Bazański oraz Kuba Pan Kleszcz Stępniewicz naprawili impulsy. Ogólnie polecam go sobie przeczytać, bo jest bardzo ciekawy i nawet trzymający w napięciu, czego bym się raczej nie spodziewał po artykule na temat komputerów i kodowania. Nie była to praca lekka, ale w końcu po ponad półtora miesiąca udało się ustalić, jak właściwie wygląda usterka, co ją powoduje i co chyba najważniejsze, jak ją naprawić. Dopiero z tego artykułu dowiedzieliśmy się, że pojazd tak naprawdę uruchamiał się. Większość podzespołów działała normalnie, a jedynie falownik, który zmienia częstotliwość prądu podawanego na silniki trakcyjne, nie chciał współpracować. Coraz więcej rzeczy stawało się jasnych i z każdym akapitem szczęka opadała niżej i niżej. Jak się porówna, co pisały media branżowe i to, co opublikował Dragon Sector, no to sorry, ale moje i tak kiepskie zdanie na temat portali, takich jak Rynek Kolejowy, tylko uległo pogorszeniu. I czego się dowiadujemy od programistów ze smoczym logiem? Otóż w komputerach pokładowych impulsów miał być wgrany odpowiedni kod warunkujący ich uruchomienie, a właściwie to unieruchomienie. Było to rzeczą dość skomplikowaną, bo pojazd miał, co tu dużo gadać, zdechnąć w określonych przypadkach. Po pierwsze, jednym z warunków była długość postoju. Trzeba mieć tutaj świadomość, że przeglądy poziomu P1 to raptem kilka godzin, poziomu P2 również kilka do kilkunastu godzin, pojazdy wtedy szybko wracają do ruchu. Ale P3 to już dni i tygodnie. Choćby ze względu na wysyłkę podzespołów do producentów. Dlatego unieruchomienie miało nastąpić, jeśli pojazd był odstawiony dłużej niż na 10 dni. To po pierwsze. Natomiast nie stałoby się to, gdyby stał gdziekolwiek. Drugim warunkiem były koordynaty GPS. Pozycję pojazdu da się ustalić, bo zbiera on dane z GPS-u, chociażby po to, żeby działał system informacji pasażerskiej. Ale jak widać, wykorzystano to także do czegoś innego niż tylko zapowiadanie kolejnych stacji i przystanków. Mianowicie komputer sprawdzał, gdzie pojazd się znajduje i jeśli był to jeden ze znanych w naszym kraju serwisów albo producentów taboru, no i postój trwał więcej niż 10 dni, to nara, nie ma mowy, żeby ktoś to uruchomił w normalny sposób. Jak się okazuje, mimo że my, zwykli zjadacze chleba, wiedzieliśmy o tym niewiele, to kiedy tylko impulsy wróciły do służby w kolejach dolnośląskich, to kolejne spółki zgłaszały się z podobnym problemem, mimo że nigdzie się o tym nie pisało. Ostatecznie panowie sprawdzili komputery i zawarte w nich kody na 29 pojazdach i tylko 5 z nich nie miało zaszytych takich warunków. Jak się dowiadujemy dzisiaj, zaprogramowanych w ten sposób było 13 pojazdów kolei dolnośląskich. A takim samym usterkom uległy dwa impulsy w Opolu, 4 w Krakowie, 1 w Zielonej Górze, 4 w Szczecinie oraz 1 należący do SKM-ki. Mówienie tutaj o przypadku jest już raczej naiwniactwem. W tym momencie nie dało się już ukrywać, że sprawa nie miała miejsca, aczkolwiek Newag, złapany za rękę, zaczął krzyczeć, że to nie jego ręka. Już po kilku dniach pan Zbigniew Konieczek, prezes Newag S.A. powiedział: nieprawdą jest, że wywoływaliśmy usterki naszych pociągów, by rzekomo przejąć zlecenia na ich naprawę. To oszczerstwo. Firma serwisująca tabor dla kolei dolnośląskich nie potrafiła wywiązać się ze zlecenia serwisów pociągów naszej produkcji i aby uniknąć kar umownych stworzyła tą spiskową teorię na potrzeby mediów. Z Onetu dowiedzieliśmy się, że wynajęła hakerów, którzy dla niej mieli stworzyć raport nas obwiniający. W naszej ocenie prawda może być zupełnie inna, że na przykład to konkurencja ingerowała w oprogramowanie. Powiadomiliśmy w tej sprawie właściwe służby. Ja bym po pierwsze panu prezesowi polecał sprawdzić, co to jest pociąg. tak generalnie jest to tłumaczenie o tyle ciekawe, co dość nieudolne, bo jak się okazało, awariom uległy pojazdy należące do lub serwisowane przez 10 różnych podmiotów. Wymagałoby to, żeby ktoś od Mieczkowskiego jeździł po Polsce z laptopem, włamywał się do hal i tam wgrywał złośliwy kod. Nie ma możliwości zrobienia tego zdalnie. Co więcej, panowie z Dragona zgrali kody z pojazdów 019 i 029, czyli tych dwóch, które pojechały do Newagu, tam zostały naprawione i wróciły do służby. Potem porównali kod przed wysłaniem pojazdów do Nowego Sącza i po ich powrocie. Chyba domyślacie się, gdzie była różnica. Liczenie postoju miało się odbyć od nowa, ale sam warunek został wydłużony z 10 do 21 dni. Zaczęło się więc oskarżanie o naruszenie praw autorskich i nielegalne zmiany w oprogramowaniu i serio nie chce mi się w tym babrać, bo to już jest dużo prawniczego żargonu, różnych interpretacji i każdy ma swoją, ale chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Praktycznie wszystkie pojazdy, o których była dzisiaj mowa, są własnością samorządów różnych województw. Przykładowo Koleje Dolnośląskie są spółką samorządową województwa dolnośląskiego, a pieniądze na jej funkcjonowanie, a także na przeglądy pojazdów pochodzą z budżetu województwa. Mówimy więc o własności publicznej. I dlatego konieczne były przetargi na dokonanie tego przeglądu P3. Jeśli producent swoimi działaniami uniemożliwił korzystanie z pojazdów, to dochodzi do naruszenia dobra wszystkich korzystających z połączeń kolejowych w województwie. Sprawa jest w toku i teraz przyglądają się jej różne służby oraz prokuratura, chociaż ostatnio została ona przeniesiona do Krakowa i pewnie jeszcze potrwa, zanim zostaną postawione jakiekolwiek zarzuty, aczkolwiek może w końcu coś się ruszy, bo jak do tej pory działo się bardzo niewiele, mimo że już teraz były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński ostatnio przyznał, że wiedział o całej sprawie od maja 2023 roku. A może dużo się działo, tylko bardzo cicho, aż do czasu, kiedy grupa speców z Dragon Sector na konferencji Oh My Hack w dniu 5 grudnia 2023 roku opowiedzieli o całej sprawie i zniszczyli misterny plan powolnego wyjaśniania sprawy i teraz służby będą wypytywane przez natrętnych dziennikarzy, co do tej pory udało się ustalić. Pozostaje im współczuć. Zwłaszcza, że jak twierdzi Newag, poinformował o jego zdaniem nielegalnych działaniach już w połowie 2022 roku i też niewiele się dzieje. Ja na pewno będę się sprawie przyglądał, bo to jest bardzo interesujące i co tu dużo gadać, liczę, że komuś dobiorą się do tyłka, żeby poniósł za to odpowiedzialność, bo całego Newagu mi zwyczajnie szkoda. Chociażby za lokomotywy Dragon i Gryfin, które moim zdaniem są po prostu fantastyczne, zwłaszcza ta pierwsza. I życzyłbym sobie, żeby było ich jak najwięcej na naszych torach i żeby wyparły złom, pamiętający jak Gomułkę zastąpił Gierek, a potem nastał Kania, a po nim Jaruzelski i tak dalej. Zastanawia mnie jeszcze jedno. Jak ktoś wpadł na taki genialny pomysł? I na co właściwie liczył? Że wszyscy grzecznie prześlą pojazdy do Nowego Sącza i zapłacą za dodatkową diagnostykę? Że nikt się nie zorientuje i będzie grał według starych zasad, kiedy wszystko dogadywało się po cichutku? Czasy się zmieniły. Kolej się zmienia. Może jeszcze tego tak nie widać, bo w wielu miejscach beton trzyma się mocno i nie chce ustąpić, ale są takie miejsca, gdzie przyszli ludzie młodzi, wykształceni i zdecydowani i nie chcą grać w starą grę, gdzie wszyscy się znali i walili razem w wódę w zadymionych gabinetach. To już nie te czasy i czas najwyższy, żeby niektórzy w końcu to zrozumieli. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.